W poprzednich częściach tej serii nagrań opowiadałam o intencji, która stoi za powstaniem rocznej Szkoły Spokoju. Mówiłam też o osobach, które zapraszam do udziału, czyli do kogo kieruję to moje zaproszenie. A teraz opowiem tak krótko, jak to jest możliwe, o sobie, żebyś mogła czy mógł mnie bliżej poznać, bo jednak to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, kto stoi za tym wszystkim i czy blisko mi do tej osoby, czy raczej nie. Myślę, że samo słuchanie już jakoś tego, jak ja formułuję myśli, o czym mówię, jakby jest okazją do sprawdzenia, czy to jest dla ciebie, czy też nie. Więc posłuchaj. Moja opowieść jest oczywiście długa, jak każdego z nas. Ale skupię się na tej może zawodowej. Więc oczywiście zacznę od wykształcenia, bo to jest istotne. Myślę w związku z tym, co tutaj proponuję. Jestem z wykształcenia psychologiem, więc skończyłam studia magisterskie. To było dla mnie oczywiste, że pójdę na te studia. Właściwie bardzo szybko uzyskałam to przekonanie w liceum i dążyłam do tego, żeby się na te studia dostać. I tak też się stało. Więc jestem jakoś... Naprawdę czuję się tą szczęściarą, która nie miała dylematu w tym temacie i od razu trafiła w dziesiątkę. To jest moje wielkie szczęście, że robię to, co kocham. I w sumie od razu po liceum zaczęłam eksplorować ten temat, więc to już trochę lat minęło. Dokładnie 20. W tym roku mieliśmy 20-lecie matury. Więc możesz sobie policzyć, ile mam lat. Tylko się w ogóle nie wstydzę. Nawet się cieszę, że robię się starsza. Myślę sobie, że jednak ten wiek jest ważny. Mam taką przynajmniej nadzieję, że on robi robotę. Więc mam 39 lat. Mam dwoje dzieci i jestem psychologiem. Po studiach psychologicznych oczywiście zaczęła się rozdział kolejnych szkoleń, kursów i szkół. To jest niesamowite, jak to jest z jednej strony rozwojowy kierunek, a z drugiej niekończący się. Czyli faktycznie mam takie poczucie, że ja się chyba nigdy nie przestanę uczyć. Wszystko mnie ciekawi. I lubię się uczyć, więc po studiach zajęłam się, jakby to jest historia magiczna, jak to się wydarzyło. Może kiedyś coś więcej o tym opowiem, ale spróbuję dzisiaj mówić bardziej o konkretnych punktach na tej linii mojego czasu i życia zawodowego. Więc zaczęłam się uczyć terapii, takiej terapii, która ma pomagać osobom, które chorują na nowotwory i pomagać też im, ich bliskim. I to było bardzo, bardzo ważne szkolenie w moim życiu. Bardzo dużo się tam nauczyłam. To była praca z pacjentami od razu. Od razu podczas szkolenia pracowaliśmy z pacjentami, z osobami, które chorowały, z ich bliskimi. I czasami mam wrażenie, że nigdzie się tak dużo nie nauczyłam. Chyba pokory przede wszystkim. Jak wtedy. Po tym szkoleniu poszłam na studia podyplomowe z psychoonkologii i pracowałam też w gabinecie z pacjentami onkologicznymi, z ich bliskimi, ale też jako psycholog po prostu z różnymi osobami, z ich trudnościami. Przechodziłam przez różne szkoły. Niektóre zaczynałam i po roku czy dwóch latach rezygnowałam, ale świadomie podejmowałam takie decyzje, ponieważ miałam takie poczucie, że taki był w sumie mój cel, żeby się uczyć różnych nurtów, różnych podejść, u różnych nauczycieli. I dzisiaj to naprawdę bardzo doceniam, ponieważ na tamtym etapie nie związałam się z żadną ze szkół tak dożywotnio. tamtym momencie tak miałam poczucie, że to jest taki wybór dożywotni. Często tak to jest właśnie przedstawiane, że wybieramy szkołę i się jej trzymamy. A ja zawsze byłam ciekawa. I tak najbliżej mi do takiego integralnego podejścia. Dlatego też oprócz tych szkół, które były po drodze, zainteresowałam się bardzo filozofią jogi. Dużo bardziej zgłębiałam filozofię niż asany. I tam też jakby miałam poczucie, że to jest taki inny kanał, inny język, który mówi o tym samym. Więc zaczęłam włączać do mojej pracy praktykę jogi, ale przede wszystkim jogi nidry, o której będę mówić później. I tam też miałam fantastyczną nauczycielkę, bardzo mądrą kobietę, od której się bardzo dużo nauczyłam. Czuję ogromną wdzięczność za... To też jest niesamowita historia, jak na nią trafiłam i jak to się potoczyło. I co się wiązało z podróżą na te... Jakby z podjęciem decyzji i ruszeniu na to szkolenie nauczycielskie. Więc to też bardzo fajny moment w moim życiu, chociaż był bardzo trudny w tamtym czasie. Więc oprócz psychologii, psychoterapii, jogi, jogi nidry, pojawiło się zainteresowanie pracy z traumą. Stąd szkolenie takie zapoznawcze w tamtym czasie. Somatic Experiencing, bardzo ciekawe, łączące faktycznie pracę z ciałem i psychiką, jako oczywiście jedno, ale chodzi o te różne ujęcia tematu. Moją pracę to zaczęłam na pierwszym roku studiów. Bardzo chciałam uczyć się na studiach dziennych i pracować i tam pracowałam jako w takiej firmie, która zajmowała się rekrutacją pracowników na wyższe szczeble, jak to brzmi. Ale tak było i to też było świetne doświadczenie, bo pracowałam w takiej kameralnej firmie, gdzie były relacje i z moją szefową, i z moją bezpośrednią przełożoną, z którymi mam kontakt i to są złote, cudowne osoby. I też się bardzo dużo wtedy nauczyłam. A później też już w mojej pracy zawodowej włączałam tą wiedzę uzyskaną z pracy w rekrutacji. Czyli tak inaczej mówiąc, tak naprawdę z prowadzenia rozmów. To mi się bardzo przydało na początku w ogóle w pracy z ludźmi, tak jeden na jeden. Jako taki start gdzieś na początek. Takie przełamanie lodów. Pierwszych lodów. No i co? I miałam też taki epizod pracy w korporacji. Też w HR-ze. Zajmowałam się rozwojem i szkoleniami. Także też wiem, jak to jest... Och, skrzypi mi krzesło. Jak to jest pracować na pełen etat w firmie. Jak to jest dojeżdżać. Półtorej godziny w jedną stronę, jak to jest to łączyć z wychowywaniem dzieci i pracą też w gabinecie, więc to było trudne, ale też mówię o tym, bo znam tą drugą część. Chcę powiedzieć, że wiem, jak to jest pracować na etacie i jakie to jest trudne pracować też dla kogoś. I jakie też obciążenia są związane z tego typu pracą, więc byłam tam. Co dalej? Bo na pewno już mam poczucie, że ominęłam 58 punktów, ale chcę przejść do Szkoły Spokoju, która zrodziła się na początku 2019 roku. I ona była odpowiedzią na ten pomysł. Pojawił się tak naprawdę z dwóch... miał takie dwa filary. Jest oparty na takich dwóch nogach. Pierwsza noga dotyczy profilaktyki. Po moich doświadczeniach pracy z pacjentami onkologicznymi zdecydowanie czułam taki głos, który mówi: pracuj z ludźmi zdrowymi, żeby pomagać im tak dbać o siebie, żeby zmniejszać ryzyko zachorowań. Czyli taka psychoprofilaktyka. I zamarzyłam sobie, że będę robiła takie programy psychoprofilaktyczne dla ludzi. I zaczęłam to robić. Ale o tym za moment. A ta druga noga, o której chcę powiedzieć, to jest praca głosem. To jest znowu temat na kolejną opowieść, może innym razem, ale temat mojego głosu jest bardzo, bardzo ważny dla mnie, ponieważ miałam taki czas w swoim życiu, gdy praktycznie nie mówiłam. I to było związane z operacją i z powikłaniami po niej. To wiązało się, to było w ostatniej klasie liceum, wiązało się to z ogromnym wstydem i z tym, że było mi bardzo trudno odzywać się gdzieś w towarzystwie, w grupie. Nie byłam w stanie się przebić swoim głosem, jego, nie miałam tej mocy po prostu, więc wolałam się nie odzywać. No ale na studiach psychologicznych jest to niemożliwe. Więc były takie tematy, których faktycznie no, mówiłam, musiałam mówić gdzieś pracując w grupie, czy robiąc różne prezentacje, czy przeprowadzając różne badania i opowiadając o ich wynikach. Więc ten głos no, po prostu jako narzędzie komunikacji musiał być przeze mnie używany. I wtedy pamiętam, że pierwszy raz do mnie docierały takie głosy, że mój, że takie słowa, że mój głos jest bardzo kojący. Chyba najczęściej to słowo gdzieś się pojawiało, że on jest taki uspokajający. Chyba, o, tak, najbardziej. Że tak uspokaja. Że jest ładny, że ma ładną barwę. Takie, wiecie, miłe rzeczy. Dla osoby, która miała problem z mówieniem, to było po prostu jak miód na serce. Dodawało mi na pewno odwagi. Więc coś tam wtedy zostało zasiane. A takim punktem przełomowym był moment, gdy mój bardzo bliski przyjaciel, artysta, muzyk, wiedząc, jaki mam problem i że się wstydzę tego mojego głosu, powiedział, słuchaj, chciałbym cię nagrać. Mam mikrofon, mam taką tutaj jakąś, nie wiem, taką kabinkę do akustyczną. Powiedz, coś nagram cię, żebyś ty w ogóle posłuchała siebie, bo mam wrażenie, że totalnie nie masz świadomości tego, jak brzmisz. No i oczywiście miał rację, no bo nie słyszymy siebie. Nie słyszymy tego, jak mówimy. Dał mi książkę jakąś kucharską, która taką pierwszą z brzegu, która stała u niego na półce. Mówi, przeczytaj po prostu przepis. No i przeczytałam ten przepis, denerwując się oczywiście, że zaraz będę siebie słuchać i się spalę ze wstydu i w ogóle koszmar i dramat. No ale okazało się, że to nie był taki koszmar i dramat. Wręcz przeciwnie, nawet to nie brzmiało źle. No i zaczęłam inaczej myśleć a propos sposobów myślenia o czymś i interpretacji rzeczywistości. Zaczęłam inaczej myśleć. A w momencie, gdy w trakcie prowadzenia różnych warsztatów zazwyczaj wplatałam różne elementy relaksacji, wizualizacji i dostawałam zwrotnie informację, że ten mój głos bardzo jest dobrym narzędziem do tego, że on pomaga ludziom faktycznie się zrelaksować, wyciszyć, uspokoić. I trochę tak uwierzyłam w to, co ci ludzie mówili. Mimo, że gdzieś wewnątrz miałam taki, a to niemożliwe. Ale no skoro była taka potrzeba i to działało, no to zaczęłam nagrywać różne medytacje, wizualizacje. No i tak właśnie powstała druga noga pomysłu Szkoły Spokoju. Więc pojawiły się programy. Pierwszy program, który prowadziłam, dotyczył regeneracji i był oparty na takiej metodzie, którą wtedy stworzyłam. OPR i było kilka edycji tego kursu i to było bardzo, bardzo dobre. Po pierwszej edycji, ona się chyba zaczęła w grudniu czy styczniu 2019, Opanowałam wtedy online, Zoom, pracę z kamerą, takie rzeczy, które były dla mnie totalnie nowe. Pracę z grupą online, nie tylko stacjonarnie. No i w marcu był COVID. Była pierwsza fala 2020. I zajęcia, które prowadziłam regularnie w sali warsztatowej tutaj u siebie w Sochaczewie, musiałam z dnia na dzień wstrzymać. No ale jakby to właśnie był ten moment, kiedy ludzie najbardziej potrzebowali czuć spokój, dbać o ten spokój, jakoś radzić sobie z niepokojem, który był po prostu, pamiętacie to, pamiętasz to na pewno, jak po prostu tsunami rozlewał się i wylewał z każdej możliwej, z każdego możliwego miejsca. Więc poprowadziłam, zrobiłam po prostu wydarzenie na Facebooku, że zapraszam na bezpłatną taką sesję relaksacyjną w tym czasie ogromnego niepokoju. To chyba był 15 albo 16 marca. I ja nie mam pojęcia do dzisiaj, jak to się stało, że na tą sesję przyszły tłumy. Ale tak jak nieraz memy się wiralem rozchodzą po internecie, tak to moje zaproszenie było po prostu rozsyłane. Rozsyłaliście je między sobą. I na tą pierwszą sesję przyszło bardzo dużo osób i później pisały one do mnie, że przez tę chwilę, nie, było 30 minut, naprawdę udało im się odciąć to napięcie i rozluźnić. No i więc skoro to zadziałało i pomogło, to mój wewnętrzny pomagacz się rozkręcił i zaczęłam robić kolejne te sesje. One się odbywały, jeśli dobrze pamiętam, na początku codziennie. I z każdym dniem tych osób przychodziło coraz więcej. Więc robiłam, co mogłam, tyle mogłam. Wszyscy byliśmy pozamykani, więc jeżeli to działało i pomagało, to stwierdziłam, że po prostu będę to robić. Ja czuję wielkie spełnienie takie związane z tym, że mogłam coś robić dla innych w ten sposób. I do dzisiaj pracuję z tymi ludźmi, którzy gdzieś wtedy się pojawili w tej mojej przestrzeni, jakoś totalnie nie wiadomo skąd, z różnych miejsc Polski, ale i z różnych miejsc Europy, ale też były osoby po prostu spoza Europy, co mnie zadziwiało. Oczywiście Polacy, ale mieszkający za granicą i też bardzo daleko, i to było niebywałe widzieć, jak my się łączymy. Tak, łączymy się w tym spokoju. I to pomagało. Więc taka jest historia szkoły spokoju, która sobie działa. Prowadzę ją już piąty rok. I od dawna miałam taką myśl, że bardzo bym chciała stworzyć, jak to szkoła, taki program, który będzie całoroczny. Będzie jakby stworzony z taką myślą o pracy, takiej równej pracy przez rok szkolny. No i właśnie teraz po 5 latach działań jest ten pomysł się jakoś materializuje. I tak jak mówiłam wcześniej, w tej pierwszej edycji mam wielką nadzieję, że będą kolejne już na inne tematy. Będziemy sobie iść razem rok po roku. Kto będzie chciał, będzie dołączał. Więc w tym pierwszym roku będziemy się zajmować sztuką odpoczynku. Moja myśl, taka bazowa, związana z tym motywem przewodnim pierwszej edycji, jest związana z tym, że dla mnie zadbanie o swój odpoczynek, o taką prawdziwą regenerację, nie takie, wiecie, jakże to jest dużo więcej. To jest dużo więcej niż, nie wiem, słuchanie muzyki, rysowanie, wyjście do kina i, nie wiem, spotkanie ze znajomymi, czy wypicie lampki wina z ukochanym przy Netflixie. To jest relaks, a regeneracja jest czymś zupełnie innym i ona w sumie nie jest taka prosta, bo bardzo trudno jest zatrzymać pędzący samochód, jak wiecie. Trzeba się postarać, trzeba wyhamować. Więc odpoczynek prawdziwy jest tak naprawdę zatrzymaniem, wyhamowaniem. Więc my będziemy się zajmować hamowaniem. Hamowaniem i faktycznie prawdziwą regeneracją w tej edycji. I ten wybór jest nieprzypadkowy. Jestem pewna, że jest to nie dość, że przyjemny temat, to jeszcze naprawdę tak absolutnie działający wielopoziomowo, tak właśnie psychoprofilaktycznie, jako taka nasza prewencja przed i chorobami psychicznymi, i fizycznymi, różnymi zaburzeniami, trudnościami, dysfunkcjami. Tym wszystkim, w czym objawia się napięcie i ten całościowy niepokój, który gdzieś w sobie nosimy w tych czasach. Dlatego ten temat i dlatego rok, czyli właściwie 8 miesięcy takiej regularnej pracy. I to, co dla mnie też ważne, to to, że nie chcę wam dokładać tematów, nie chcę was dodatkowo bodźcować, czyli program jest zrobiony, skonstruowany w taki sposób, żeby był przyjemny, żeby był lekko strawny, ale jednocześnie, tak jak mówiłam wcześniej, wchodzący głęboko i przez ten czas, który będzie płynął i będziemy się tym tematem razem zajmować, to, że ta zmiana nastąpi. Że to nie jest jednorazowy warsztacik, który bywa bardzo inspirujący, ale że to nie jest tylko inspiracja. Że to jest takie zdobycie wiedzy, którą będziemy w stanie wdrukować, jakby uwewnętrznić i będzie to miało przełożenie na zmiany, realne zmiany w naszym życiu. Okej. Czy zastanawiam się, czy coś jeszcze powinnam tutaj dopowiedzieć? Pewnie tak, ale lecę na freestylu, więc postawię kropkę w tym miejscu, bo zaraz w kolejnym nagraniu opowiem ci o tym, jak to będziemy robić, czyli w jakiej formie. Zapraszam cię serdecznie do odsłuchania kolejnej części.